Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kilka lat temu w Lublinie pewien kapłan odwiedzał swoją parafię z wizytą duszpasterską. Chodził po kolędzie i na jednej z ulic, z jednego domu wychodzi kobieta i oznajmia mu, że ona już przestała w te rzeczy wierzyć. Dziękuję bardzo. Proszę iść dalej. Ów ksiądz nawet nie zapisał nazwiska tej osoby, tylko numer domu, gdzie nie został przyjęty i poszedł dalej. Później, kilka miesięcy po tym fakcie, Lublinem, całym miastem wstrząsnęła taka informacja o tragedii, jaka dokonała się, kiedy syn, młody człowiek, zamordował swoich rodziców, ojca i matkę. Na tle oczywiście rabunkowym to zrobił. Kiedy był przesłuchiwany przez prokuratora, a później przez sędziego, powiedział, że nie żałuje za to, co zrobił i popełnił. Mówił, że takim, jakim mnie wychowali, takim jestem. Oczywiście dostał wyrok wielu, wielu lat pozbawienia wolności. I znowu upłynął jakiś czas. Ksiądz ten chodzi po kolędzie, jest na tej ulicy. Omija tylko ten dom, gdzie rok temu nie został przyjęty. W pewnym momencie wybiega nagle z tego domu kobieta i mówi: dlaczego ksiądz nas omija? No jak to? Przecież pani oświadczyła już rok temu, że nie wierzy w te rzeczy. Nie, nie, proszę księdza, to nie ja. Tu już mieszka zupełnie inna rodzina, inni ludzie, ale muszę księdzu powiedzieć, że właśnie to w tym miejscu rozegrała się ta straszna tragedia, gdzie syn zabił swoich rodziców. Takim, jakim mnie wychowali, takim jestem. Moi drodzy, człowiek, który jest oddalony od Boga, od zasad jakichś absolutnych, od przykazań, przestaje odróżniać dobra od zła. Dla takiego człowieka, jak widzimy, coś ukraść czy nawet kogoś zabić, to nic takiego. Ktoś powiedział, że człowiek bez sumienia staje się jak zwierzę, zwierzęceje. I to jest właśnie tajemnica zła i nieprawości, tajemnica grzechu. Odcięcie się od Boga, od źródła życia, odrzucenie Jego przyjaźni, dzięki której posiadamy godność dzieciństwa Bożego, to jest największa tragedia grzechu. I dzisiaj słyszymy o tym na co dzień, bo chyba nie ma takiego dnia, żeby w internecie, w radiu, w telewizji, w różnych gazetach przeczytać o jakiejś tragedii ludzkiej w jakimś państwie, w jakiejś wspólnocie, w jakiejś społeczności. To jest tajemnica zła. Moi drodzy, człowiek, jeśli przestaje czcić prawdziwego Boga i przestaje oddawać Jemu cześć, zwraca się ku różnego rodzaju właśnie bożkom, ku różnego rodzaju pseudowartościom, które go niszczą, omamiają, degradują zupełnie, nakładają na niego sidła. Bo wnętrze ludzkie, wnętrze i serce człowieka nie znosi pustki. Jeżeli nie adorujemy jedynego Boga, adorujemy naszych bożków. I dlatego trzeba nam wiedzieć, że zło i szatan dzisiaj jest ogromną siłą, która popycha człowieka do tego, żeby służył właśnie jemu, nie Panu Bogu. Pan Jezus, jak wiemy, walczył ze złem, walczył z grzechem. On to potępiał. Ale w stosunku zawsze do każdego grzesznika kierował się ogromną miłością i współczuciem. Miał litość dla każdego człowieka, który był zniewolony przez grzech. Proszę zwrócić uwagę, w dzisiejszej lekturze Ewangelii bardzo podstępnie uczeni w piśmie i faryzeusze chcieli zastawić pułapkę na Jezusa. Chcieli go wciągnąć właśnie w swoje sidła. Myśleli, że kiedy Chrystus zabroni kamienować tej kobiety, wtedy sprzeniewierzy się i sprzeciwi się prawu obowiązującemu, które zostało nadane przez Mojżesza. I wtedy będzie go można oskarżyć. A kiedy nakaże ją kamienować i kiedy ją osądzi, to wtedy oddali się od niego tłum, który przecież szedł za nim i miał go za proroka, nauczyciela. I dlatego mówią do niego podstępnie, co mówisz? Tak jakby postawili go w sytuacji już dokonanej, z której nie będzie miał żadnego wyjścia. A Jezus, słyszymy, pisał palcem po ziemi, nachylił się. Dzisiaj wielu zastanawia się, egzegetów, tłumaczy Pisma Świętego, co to znaczyło. Być może nawet zaczął wypisywać grzechy tych oskarżycieli i oni dopiero zorientowali się, co on robi i odeszli. A później wypowiedział zdanie, które wszystkich bardzo zaskoczyło. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Możemy sobie wyobrazić, że z pospuszczanymi głowami jeden po drugim poodchodzili. I wtedy rozegrała się właśnie ta scena już między Jezusem a kobietą i ten wymowny dialog. Nikt się nie potępił, nikt. Idź i od tej pory już nie grzesz. To było, moi drodzy, pełne miłości spojrzenie właśnie Chrystusa na życie tej kobiety i to spowodowało w niej przemianę, bo do tej pory wszyscy patrzyli na tę kobietę z pogardą, może pożądliwie, może ze złością, a Jezus patrzy na nią z miłością i ona zaczęła żyć nowym życiem. Chrystus odkrył w niej właśnie ten obraz, który był zabrudzony, który był zniekształcony, za obraz dziecka Bożego. Odnowił w niej ten obraz, stała się inna, jakby wypłynęło w niej w tym życiu nowe źródło tej przynależności do Pana Boga. To jest właśnie, moi drodzy, tajemnica Bożego miłosierdzia. Miłosierdzia, które leczy i przebacza. I taką tajemnicę będziemy doświadczać, tej tajemnicy będziemy doświadczać w dniu jutrzejszym, kiedy przy kratkach konfesjonału staniemy z naszym bagażem zła, a Chrystus bardzo konkretnie będzie przechodził sakramentalnie przez nasze serca i będzie nas uzdrawiał w tajemnicy właśnie pokuty i spowiedzi. On leczy nas miłością i przebaczeniem. Moi drodzy, to jest wielki dar, jaki możemy otrzymać właśnie od Niego. Zawsze powtarzam, że w sakramencie pokuty każdy z nas, każdy człowiek otrzymuje bezzwrotną pożyczkę, której nigdy nie musi spłacać, oddawać. Bo choćbyśmy, nie wiem jak się starali, to o własnych siłach nie odpracowalibyśmy tego bagażu naszych win, grzechów za żadną cenę, gdyby nie to, że jest nam dana darmo łaska od Boga. I kiedy my grzeszymy, kiedy oddalamy się od Boga, On o nas nigdy nie zapomina. Ale ta Jego miłość jeszcze bardziej się wzmaga. O tym nie zapominajmy. On wszystkie nasze grzechy, całą tę naszą pobrudzoną kartę, którą którą człowiek sobie gdzieś tam zapisał, nagromadził, naskładał w życiu, on to wszystko niweluje do zera, przekreśla w jednym momencie. I na końcu jeszcze może nam dopisać, tak jak w tej przypowieści o kochającym ojcu, daje nam szatę nową, pierścień, sandały, całuje nas, dlatego że nas kocha. Taki jest Pan Bóg. Moi drodzy, a już inaczej jest z przebaczeniem drugiemu człowiekowi. Z tym jest problem trochę większy, bo my nie zawsze darujemy drugiemu. I dlatego całymi latami nieraz dzisiaj ludzie ze sobą nie rozmawiają, nie odzywają się do siebie. Sąsiad z sąsiadem, ojciec z synem, brat z siostrą, bo ja mu nie przebaczę, bo ja mu nie daruję, to jest jego wina, nie moja. I często tak widzimy właśnie tą drzazgę wokół drugiego człowieka. Dlaczego dzisiaj jest tak wielki problem z przebaczeniem? Dlatego, że my sami nie potrafimy do końca doświadczyć tej Bożej miłości. Nie potrafimy doświadczyć także naszych słabości, naszych grzechów. Bo żeby było można mówić o przebaczeniu, to ja w sobie też muszę uznać część mojej winy. Wtedy dopiero zaczyna się wielka ta tajemnica pojednania. A najtrudniej naprawdę żyje się z kimś, kto jest świadomy własnej bezgrzeszności. On nic złego nie uczynił, wszyscy wokół niego tak, ale on jest święty. I przypomnijmy sobie w tym kontekście, wracając jeszcze raz do tej przypowieści o kochającym ojcu, zachowanie tego starszego brata. Młodszy brat bierze majątek, część, całą tą ojcowiznę i wyjeżdża w dalekie strony. Wszystko sprzedał, roztrwonił, wraca do ojca. Ojciec go przyjmuje jako swojego syna, a ten brat starszy tego nie akceptuje. Gorszy się postępowaniem ojca, dlatego że wie, coś się dzieje, bo w jego domu stało się dobro. Pogodził się ojciec z synem, a on wyrzuca ojcu: mnie nie dałeś tego, tamtego, ja tu jestem przy tobie, tyle lat ci służę, a wraca twój syn. Nawet go nie nazywa swoim bratem, tylko mówił o nim, kiedy wrócił ten twój syn. To jest właśnie to. Ten starszy brat tak naprawdę do końca nigdy nie kochał tego ojca. Chociaż on był z nim pod jednym dachem, zachowywał dokładnie, powiedzielibyśmy, regulamin, prawo, zasady tego domu, to tak naprawdę nigdy nie było między nim a ojcem tej miłości i dlatego gorszy się tym postępowaniem ojca. Pewnie ma zaciśnięte pięści, grymas na twarzy. To najlepiej widać na obrazie Rembrandta właśnie, powrót marnotrawnego syna. Jakie zachowanie jest tego brata? Pomyślmy, drodzy, nad tym. Chrystus powiedział u świętego Mateusza, jeśli masz mnie coś dać i ofiarować, a najpierw wspomnisz, że twój brat jest z tobą w konflikcie, że ty masz coś jeszcze względem niego, to idź najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a dopiero potem przyjdź do mnie i ofiaruj mi to, co masz dla mnie ofiarować. Uczmy się, moi drodzy, tego przebaczenia, bo ono jest istotą naszej wiary i naszego chrześcijaństwa. Święty Jan Paweł II na drugi dzień po swoim zamachu na życie powiedział o tym właśnie Aliakczy, że ja temu mojemu bratu, który do mnie strzelał, przebaczam, przebaczył niedoszłemu zabójcy. Święta na przykład Maria Goretti, patronka młodzieży i czystości, została ugodzona 14 ciosami, od które zadał jej chłopak, 17-letni jej sąsiad, i przebaczyła mu na łożu szpitalnym w godzinie swojej śmierci. Powiedziała tylko takie słowa: chcę, abyśmy się razem ze sobą spotkali w niebie. chce, żeby on, ten Alessandro, który ją zabił, po prostu był razem z nią w niebie. I tak się stało. Potem została ogłoszona świętą. Na tym procesie jeszcze była jej matka. Nawet był ten zabójca, który przywdział habit franciszkański i resztę życia spędził w jednym z włoskich klasztorów. Takich przykładów można mnożyć, można podawać nawet z własnego podwórka, nawet przykład też naszej polskiej piosenkarki greckiego pochodzenia Eleni, która straciła jedyną córkę, 17-letnią Afrodytę, a też na drugi dzień, mówi, po tej śmierci zadzwoniła do matki tego chłopaka i mówi, że przebaczam, będę to pamiętała do końca życia, ale przebaczam, dlatego że tak mi nakazuje wiara, religia chrześcijańska. Pamiętajmy, drodzy, o tym, żeby z tym naszym żalem łączyła się taka też mocna wola naprawienia zła. Naprawienia zła i pamiętajmy, że Chrystus doskonale zna nasze słabości. On przyjmie naszą szczerą wolę odmiany życia. I ponieważ grzech jest wzgardzeniem miłości Boga, najpierw muszę tego Boga przeprosić. Żal za grzechy jest wyrazem naszej miłości i wtedy Chrystus nam przebacza. Tak jak przebaczył właśnie dzisiaj tej nawróconej jawno grzesznicy. Każda sakramentalna spowiedź jest sposobnością do tego, żeby głębiej poznać Boga. Ojciec przygarniający marnotrawnego syna, dobry pasterz radujący się z odnalezionej owcy. To właśnie odkrycie oblicza tej przebaczającej miłości. I możemy zapytać, czy może być coś większego na świecie od miłości, która jest przebaczeniem? A nam się tak często wydaje, że darowanie uraz, przebaczanie krzywdy to jest słabość człowieka. Tymczasem liturgia przypomina nam, że Bóg, który okazał swoją wszechmoc, stwarzając świat z nicości, jeszcze bardziej objawia ją swoim bezgranicznym miłosierdziem. Naprawdę bezgranicznym, bo nie ma takiego występku, nie ma takiej sytuacji, w której skruszony człowiek nie mógłby liczyć na Bożą przebaczającą miłość. Moi drodzy, pamiętajmy o tym jutro, podczas naszego właśnie pojednania z Bogiem i z Kościołem, z Bogiem i z drugim człowiekiem. I trzeba uwierzyć w siebie, właśnie w te możliwości, które są we mnie, w tę niezawodną także moc Chrystusa, który wspiera każdy, nawet najdrobniejszy okruch dobrej woli człowieka. I pamiętajmy, żebyśmy właśnie umieli stanąć przed Nim, przed Chrystusem. On leczy nasze słabości i On nas umacnia, abyśmy zdołali iść dalej, nigdy nie ustawać, bo kto staje, kto się zatrzyma, ten się będzie cofał. Jeśli trwamy w Chrystusie, wtedy nie stoimy w miejscu. Umacniamy się właśnie w dobrym i wzrastamy ku pełni człowieczeństwa. Prośmy, abyśmy właśnie jutro doświadczyli tej przebaczającej miłości. Amen.